w naszym programie Czas na Wiadomości.
Nie ma zgody w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego.
Rządowy projekt w tej sprawie nie uwzględnia uwag strony kościelnej i w takiej formie nie może trafić do Sejmu. Wcześniej konieczne jest podpisanie umowy między rządem a Konferencją Episkopatu Polski, podkreślają księża biskupi.
W opinii do projektu przesłanej do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski napisał, że projekt ustawy należy uznać za nieuzgodniony. Ostrzegł przed pogwałceniem konkordatu i konstytucji.
Strona kościelna zgłosiła szereg uwag do projektu podczas prac zespołów roboczych obu stron, zwłaszcza w czasie ostatniego spotkania w czerwcu bieżącego roku, przypomina rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch.
Podkreśla, że uwagi nie zostały uwzględnione, dlatego powtórzono je w opinii do projektu przesłanego do konsultacji społecznych.
Nie wszystko zostało rozwiązane i owa opinia w ramach konsultacji tę listę rozbieżności zawiera. To wcale nie oznacza, że rozmowy się kończą albo są zawieszane. Nie. One po prostu trwają i będą trwać. Jest zgoda przede wszystkim co do połowy procenta jako właśnie tego odpisu podatkowego, a reszta, a więc szczegóły są dogrywane. Pan minister Boni tego nie zakwestionował i doskonale, o czym wspominamy w liście, że wszystkie te rozmowy odbywają się w trybie konkordatowym, a więc przed ustawą musi być umowa między Kościołem a rządem. Tej umowy jeszcze nie było i w tym sensie ta wersja ustawy nie może trafić do Sejmu, ponieważ nie została poprzedzona umową.
Przedstawiciele Kościoła tłumaczą też, że skoro Fundusz Kościelny powstał w celu rekompensaty za utracone grunty, państwo powinno obliczyć, ile Kościołowi udało się z nich odzyskać. Dopiero na tej podstawie należy obliczyć kwotę dotacji. Strona kościelna akcentuje, że proponowane obecnie kwoty w tak zwanym okresie przejściowym są zbyt niskie.
Episkopat ma też do projektu szereg zastrzeżeń szczegółowych. Niesprawiedliwy jest m.in. przepis mówiący o tym, że Kościół musiałby pokrywać ubezpieczenia zdrowotne kleryków, choć z opłacania składek są zwolnieni pozostali studenci.
Protestuje przeciw obowiązkowi sporządzania przez Kościół listy osób, których składki były finansowane z funduszu, gdyż może to zrobić ZUS.
Fundusz Kościelny to nie jest żadna łaska, żadna darowizna. To jest naprawienie wyrządzonych Kościołowi szkód, podkreśla poseł Stanisław Piotrowicz. Jednocześnie zaznacza, że na sprawę likwidacji Funduszu Kościelnego należy także patrzeć w kategoriach nasilającej się walki z Kościołem.
Te zmiany finansowania Kościoła zmierzają w tym kierunku, żeby ograniczyć możliwości funkcjonowania Kościoła w Polsce. Cały ciąg ustawodawstwa, nie tylko polskiego, ale i europejskiego, zmierza w tym kierunku, żeby ograniczyć rolę wierzących w funkcjonowaniu państw, ograniczyć rolę wierzących w funkcjonowaniu społeczeństw. Myślę, że ta walka przyniosła pewne negatywne skutki w Europie Zachodniej. Dziś Polska jawi się jako jeszcze ostoja katolicyzmu. Czy to tu rząd podejmuje walkę w coraz to szerszym zakresie?
W czwartek po raz ósmy z ogólnopolską pielgrzymką do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu przybyła rodzina Radia Maryja.
Spotkanie rozpoczęło się koncertem zespołu Moja Rodzina. Uczestników pielgrzymki przywitał i słowo wstępne wygłosił kustosz sanktuarium, ksiądz prałat dr Jacek Plota.
W poniedziałek rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny. Przychodzimy do tronu świętego Józefa tu w kaliskim sanktuarium uczyć się od świętego Józefa i jego dziewiczej małżonki, kształtować naszą świadomość, jak wychować nasze dzieci, aby wzrastając w latach, wzrastały także w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi. Modlimy się o pokój w Syrii i na Bliskim Wschodzie. O tę modlitwę prosił nas papież Franciszek. W dniu dzisiejszym obchodzimy liturgiczne wspomnienie błogosławionej matki Teresy z Kalkuty, wielkiej obrończyni życia.
Podczas nabożeństwa adoracyjnego pielgrzymi zanosili do świętego Józefa intencje rodzin i obrony życia nienarodzonych. Następnie wysłuchali referatu dotyczącego rewolucji gender, który wygłosił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Ideologia gender próbuje przewartościować i uczynić patologię normą. Usiłuje zmienić nasze myślenie. Usiłuje nam wmówić, że warto być dewiantem, niż człowiekiem normalnym, osadzonym w swojej tożsamości. Proszę Państwa, my musimy być czujni. Musimy bronić, chciałoby się powiedzieć, jak niepodległości, musimy bronić pojęcia małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Musimy bronić, dlatego że przyszłość świata idzie przez rodzinę, idzie przez małżeństwo. Jeżeli małżeństwo i rodzina zostaną zdegradowane, przyszłość świata, a na pewno przyszłość Polski, która jest na 220 którymś miejscu w świecie pod względem przyrostu naturalnego, jest fizycznie zagrożona.
Głównym punktem ogólnopolskiej pielgrzymki do sanktuarium świętego Józefa była uroczysta Eucharystia. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo.
Metropolita Częstochowski akcentował w homilii, że musimy na nowo odkryć głębokie pragnienie Boga i Jego miłość, które mamy w sobie od początku.
Bez Boga, jak nauczył nas papież Benedykt XVI w encyklice o nadziei chrześcijańskiej, bez Boga, który obdarza nas tym, czego sami nie możemy osiągnąć, nasze życie jest w istocie puste i bez przyszłości. Na co dzień zaś jesteśmy świadkami śmiercionośnej ideologii, z którą, jak podkreślał ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, nie tylko nie wolno nam się oswoić, ale odważnie trzeba jej się przeciwstawić, bo zagraża nie tylko chrześcijańskiej wizji człowieka i rodziny, ale cywilizacji ludzkiej.
Ksiądz arcybiskup podkreślał, że głosząc Chrystusa, Kościół musi unikać dwóch błędów. Pierwszym z nich jest takie głoszenie Ewangelii, które byłoby oderwane całkowicie od sytuacji, w jakiej przyszło nam żyć.
Nie wolno nam zapominać o dramatach ludzi samotnych, pozbawionych opieki i środków do życia, o poszerzającej się grupie ludzi bezrobotnych, skazywanych nie tylko na emigrację zewnętrzną, ale i na bezsens życia, ale też Kościół nie może popełniać drugiego błędu, aby zatrzymał się tylko wyłącznie na problemach świata i był instytucją charytatywną, bez odniesienia do Boga i do Chrystusowej Ewangelii. Nie możemy pozwolić na takie reformy i poprawianie Ewangelii, która będzie na użytek dzisiejszego człowieka, bo wtedy jej zbawcza sól utraci swój smak i będzie odrzucona i podeptana przez ludzi.
Na zakończenie głos zabrał ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja, odnosząc się do zagrożenia, jakie niesie ze sobą gender, podkreślał, że wszyscy musimy być apostołami.
Tu nie ma żartów. Może sobie nie zdajemy sprawy z tego, co jeszcze idzie. Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział, że ta ideologia zrobi więcej zła i krzywdy ludziom niż komunizm. Czy my rozumiemy to? Słuchajcie, tu trzeba sobie to przemyśleć i wziąć się do roboty. Polski nie zniszczyć. Niech dom nasz będzie biedny, ale czysty. Nasz dom z cmentarza podźwignięty. Możemy mieć suchy chleb, ale godność musimy mieć. Wiarę musimy mieć. I Pan Bóg wszystko da. Wszystko będzie odbudowane. Inaczej szkoda, żebyśmy to radio prowadzili. Szkoda. Każdy musi, każdy Polak, każdy słuchacz Radia Maryja musi być apostołem.
Spotkanie pielgrzymów w Kaliszu transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W Toruniu rozpoczął się kolejny etap budowy kościoła pod wezwaniem Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II.
Na kościele pełną parą ruszył montaż kopuły, która zwieńczy budowlę. O szczegółach mówi inżynier Andrzej Ryczek, który zaprojektował kościół.
Chcemy zrobić taki typowy modernizm polski, który ja zawsze z nostalgią wspominam, ale ta nowoczesność konstrukcji jest też tu istotna. Chodzi o to, że ta stalowa kopuła, ona wprowadza taki element nowoczesności. Ona oczywiście będzie odpowiednio ocieplona, no, będzie pokryta blachą, no i zwieńczona będzie piękną złotą koroną. Dodaliśmy więcej oświetlenia kopuły i przez określone okna w kopule wędrujące słońce będzie wędrowało po również wewnętrznej części kopuły. Ona będzie w odpowiedniej porze dnia odpowiednio zmieniać charakter i nastrój wnętrza świątyni.
Świątynia Wotum Wdzięczności za Ojca Świętego Jana Pawła II jest już wybudowana w stanie surowym.
Równocześnie ze wznoszeniem kopuły wykonywane są także następne etapy wewnątrz i na zewnątrz kościoła.
Budowę świątyni możecie Państwo obserwować na bieżąco, wchodząc na naszą stronę internetową www.radiomaryja.pl.
Minister finansów Jacek Rostowski zapewnia, że reformując emerytury nie przeprowadza nacjonalizacji.
Mimo zapewnień resortu, inwestorzy na warszawskim parkiecie zareagowali nerwowo. W czwartek w ciągu dnia WIG20 tracił ponad 6%, a przed godziną 17 spadł o ponad 4,5%.
Nie pomogła wypowiedź szefa resortu finansów. Na specjalnie zwołanej konferencji podkreślił on, że fakt, iż zostawiamy wszystkie inwestycje w akcje w rękach OFE, oznacza, że nie przeprowadzamy żadnego elementu nacjonalizacji czy renacjonalizacji spółek prywatnych.
W środę taki zarzut wobec zaproponowanych przez rząd zmian w OFE pojawił się ze strony opozycji. Poseł Andrzej Romanek podkreśla, że w rzeczywistości dochodzi do pełnej nacjonalizacji ponad 120 miliardów złotych, które zgromadziły OFE w obligacjach i innych papierach Skarbu Państwa.
Żadne słowo, podkreślam, żadne słowa pana ministra, który najogólniej mówiąc ma co najmniej do niego społeczeństwo powinno mieć ograniczone zaufanie lub mówiąc po prostu brak kompletnie zaufania do pana ministra Rostowskiego, Donalda Tuska, właśnie po to, żeby kupić czas Platformie Obywatelskiej, a żeby ona mogła dalej rządzić i okłamywać Polaków, właśnie znacjonalizował otwarty fundusz emerytalny. Powiem więcej, w konsekwencji tego doprowadzi on do likwidacji otwartych funduszy emerytalnych i tak naprawdę te realne środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych zamienią się na wirtualne środki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk stwierdził, że propozycja rządu na temat reformy otwartych funduszy emerytalnych nie jest przewidziana w polskim prawie i ociera się o nacjonalizację.
Spór z powszechnymi towarzystwami emerytalnymi wokół tak wielkich pieniędzy może przynieść Polsce gigantyczne szkody, zwraca uwagę poseł. Jednocześnie podkreśla, że państwo zachęca ludzi będących w OFE do gry na giełdzie o swoją przyszłą emeryturę.
O ile jeszcze wcześniej była możliwość równoważenia tego portfela aktywów, no właśnie bardziej ryzykownych akcji i nieryzykownych obligacji, no to teraz po przeprowadzeniu tej operacji ci, którzy zostaną w otwartych funduszach emerytalnych, będą dosłownie grali o przyszłą swoją emeryturę na giełdzie. W żadnym cywilizowanym kraju taka propozycja nie zostałaby zaproponowana obywatelom. To jest jakaś skrajna nieodpowiedzialność i moim zdaniem ta pośpieszna próba przejęcia części aktywów OFE wynika z jakiegoś kompletnego dramatu w finansach publicznych.
Przypomnijmy, rząd Donalda Tuska zaproponował w środę, aby część obligacyjna zasobów otwartych funduszy emerytalnych została przeniesiona do ZUS. Ponadto przyszli emeryci będą mieć wybór, czy chcą oszczędzać w funduszach, czy też nie.
Jeśli obywatel przez 3 miesiące nie dokona wyboru, to cała jego składka będzie trafiała do ZUS-u. Zmiany mają zmniejszyć dług publiczny przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa emerytur.
Ekonomistka profesor Leokadia Orędziak akcentuje, że zmiany wprowadzone przez rząd Donalda Tuska są niewystarczające. Dalsze finansowanie OFE będzie pogrążać Polskę.
Znaczna część tego systemu, praktycznie połowa, pozostawiona zostanie. Nie, a to jeszcze oczywiście zależy od tego, czy to dużo ludzi zechce w OFE pozostać, bo na pewno zostanie połowa aktywów po prostu, bo obligacje zajmują 45%, czyli około 50% aktywów pozostanie i będzie zarządzane dalej przez towarzystwa emerytalne. Więc w istocie to oznacza, że dalej trzeba będzie ten system utrzymywać, a praktycznie nie mamy na to pieniędzy, bo utrzymywany to jest długu. To, że OFE są finansowane z długu, to kluczowa rzecz, bo nie tylko ta część obligacyjna, która by była przeniesiona do ZUS i w efekcie umorzona. Całe OFE są finansowane z długu, zatem po prostu dalej będziemy pożyczać, żeby utrzymywać OFE.
Reforma OFE oraz projekt budżetu na 2014 rok były przedmiotem czwartkowego posiedzenia Rady Ministrów.
3 największe centrale związkowe, NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych apelują o masowy udział w ogólnopolskich protestach w Warszawie.
Początek już 11 września, a ich kulminacja przypada na 14 września podczas głównej manifestacji na ulicach miasta.
Związkowcy zarzucają rządowi Donalda Tuska działanie na szkody obywateli i prowadzenie aroganckiej polityki antydemokratycznej, czego przykładem jest chociażby zablokowany przez koalicję PO-PSL referendum w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego.
Przypomnijmy, pod wnioskiem o przeprowadzenie takiego głosowania zebrano 2,5 miliona podpisów. PO zablokowała też pracę nad obywatelską ustawą o płacy minimalnej, dopuściła do upowszechniania na niespotykaną w Europie skalę umów śmieciowych, a także znowelizowała kodeks pracy na szkodę pracowników.
Wszystko to odbyło się bez rzetelnego dialogu społecznego, zwracają uwagę związkowcy. Protesty w Warszawie trwają 4 dni. Każdego dnia podejmowane będą różne inicjatywy, mówi Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność.
W pierwszym dniu to będą pikiety pod 6 ministerstwami, ale jest też wiele grup, które niezależnie od tych oficjalnych pikiet będzie przemieszczała się gdzieś do sportu, gdzie będzie składała też różnego rodzaju petycje i swoje postulaty. Drugi dzień to będzie dzień taki bardziej debat eksperckich, dlatego że oprócz tego, że my mamy postulaty i jesteśmy do nich przekonani, chcielibyśmy, aby zrecenzowali je różni naukowcy i eksperci, którzy znają się na tych tematach. Piątek będzie dniem bardziej otwartym. My tak nazywamy to roboczo Hyde Parkiem, taką wolną trybuną, ponieważ wsparcia naszym działaniom udziela bardzo wiele organizacji, towarzyszy, inicjatyw obywatelskich. Chcemy umożliwić każdemu, kto się tam pojawi, mógł się zaprezentować, powiedzieć o swoich postulatach i pokazać się, że popiera nasze protesty.
Główna manifestacja przejdzie ulicami Warszawy 14 września. Organizatorzy mają nadzieję, że weźmie w niej udział każdy, komu nie jest obojętne to, co się dzieje z Polską.
Wielka ogólnopolska manifestacja, dość lekceważenia społeczeństwa. Formuła tego protestu jest otwarta. Zapraszamy na nią wszystkich, którym bliski jest postulat odwołania tego rządu, czy właściwie zmiany tego rządu, bo tą zmianę my rozumiemy w podwójny sposób, czyli albo zmianę jego zachowania, czyli dialog i skłonność do kompromisu, albo zmianę fizyczną, ponieważ tej skłonności do kompromisu nie widać. Jedynym tak naprawdę realnym postulatem jest odsunięcie Tuska od sprawowania władzy.
Tymczasem w środę przed Ministerstwem Sprawiedliwości protest solidarnościowy rozpoczęli pracownicy sądów i prokuratur. Protestujący wskazują na nadmierne obciążenie pracą i dysproporcje płacowe.
Ojciec Święty Franciszek zaapelował w liście do prezydenta Rosji Władimira Putina na rozpoczynający się dziś szczyt G20 o znalezienie pokojowego rozwiązania sytuacji w Syrii, poinformowała Stolica Apostolska. Według Franciszka rozwiązanie siłowe byłoby daremne.
Do wszystkich przywódców obecnych na szczycie i każdego z nich osobna apeluję z głębi serca, by znaleźli sposób na zażegnanie konfliktu i porzucili daremną pogoń za rozwiązaniem zbrojnym, podkreślił papież w liście do Putina, który jest gospodarzem rozpoczętego w czwartek szczytu z udziałem przywódców 19 największych gospodarek świata i Unii Europejskiej.
Franciszek ocenia w liście, że w Syrii przeważały dotychczas jednostronne interesy, co uniemożliwia pokojowe rozwiązanie i pozwala na kontynuowanie bezsensownej masakry.
Poszukajmy raczej z odwagą i determinacją pokojowego rozwiązania przez dialog i negocjacje stron przy jednomyślnym wsparciu społeczności międzynarodowej, napisał Ojciec Święty.
Z inicjatywy Franciszka najbliższa sobota będzie dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Na placu Świętego Piotra odbędzie się tego samego dnia czuwanie w intencji pokoju.
Przypomnijmy, za interwencją w Syrii opowiada się prezydent Stanów Zjednoczonych. Kongres USA ma głosować w sprawie zatwierdzenia takiej akcji zbrojnej po 9 września. Drogę do głosowania otworzyła pozytywna dla interwencji wojskowej rekomendacja Komisji Spraw Zagranicznych Senatu.
Akcję zbrojną popiera m.in. także prezydent Francji François Hollande.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.